bo przecież tak jak zawsze mamy agapę, nasze spotkanie przy stole. Kochani, parę ogłoszeń. W tym najbliższym tygodniu urodziny mają następujące osoby. Siostra Zofia, Zosia tam z tyłu, nawet zapomniała pewną osobę. Tak? Poniedziałek. A we wtorek Eliza Wojtan, nie widziałem jej dzisiaj, i siostra Barbara Król w środę. Gdy do nich zadzwonicie, to proszę powiedzieć, że pamiętaliśmy o nich i błogosławimy ich. A, Eliza to jest ta, która studiuje w Warszawie. No właśnie, bo zawsze te dwie siostry mylę. Jej siostra jest w Lublinie. No właśnie, to jest ta, która studiuje. Czy ktoś przywozi pozdrowienia? Proszę podnieść rękę do góry. Udzielę głosu z przyjemnością. Dobrze, czy dla tych, którzy są po raz pierwszy, to mamy taki skromny upominek. Tam jest brat z Ukrainy, tam pod ścianą siedzi ten czarny. To można przekazać tam pod ścianą. O, tak. Zapytałem go, czy po polsku rozumie. No tak, nie wszystko, ale w miarę rozumie. No, życzymy, żebyś czuł się jak w domu. Dobrze. I kolejne ogłoszenia. W środę nasze nabożeństwo o godzinie 18. W piątek wjeżdżamy, jak zawsze, do Ryk o godzinie 17. Ktoś, kto chce z nami wyjechać, to proszę dać znać. I spotkamy się w jakimś miejscu i pojedziemy razem do miejsca misji w Rykach. Przyjmuję w dalszym ciągu zapisy do chrztu. Jeśli ktoś uważa, że ma w swojej pobożności wiele, ale nie ma wszystkiego, bo nie ma chrztu, a Pan Jezus powiedział, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie, to przyjmuję zapisy. Dobrze, to pewno już wszystkie ogłoszenia, które miałem przekazać. Jeszcze raz powstańmy i w trakcie tej pieśni złożymy nasze dary, które mamy dla Królestwa Bożego. Inaczej składamy nasze finanse do Niebieskiego Banku. Tak? Albo jeszcze ktoś inny mówi, pożyczamy Panu Bogu. Też i tak. Takie słyszałem słuszne wyrażenia. A tak naprawdę chcemy po prostu w formie finansowej podziękować Panu Bogu za Jego błogosławieństwa, za to, że czuwa nad nami, za to, że tyle dla nas czyni na co dzień. A śpiewam pieśń? Kimże jestem, tak. A tak w ogóle, tak a propos, ta pieśń, którą śpiewaliście, w Bogu wszystko mogę, jakaś nowa pieśń, tak? Wcześniej nie śpiewaliście. Super jest, naprawdę piękna pieśń. Na koniec może jeszcze zaśpiewamy tą jeszcze raz tą pieśń.
Tak, Panie, Ty jesteś najlepszym naszym przyjacielem. Ty nazwałeś nas, Panie, swoimi dziećmi. Halleluja, Jezus. Panie, prosimy, pobłogosław wszystko, co zebraliśmy dzisiaj, Panie, na chwałę Twojego imienia, Panie, na utrzymanie Twojego domu, Panie, tutaj. Amen.
Niedawno podczas świąt mówiliśmy Chrystus Waskres, ale dzisiaj też w obrządku wschodnim oni dopiero dzisiaj obchodzą tą niedzielę, Wielką Niedzielę, kiedy zmartwychwstał Chrystus, i oni dzisiaj też mówią, a my wraz z nimi przyłączamy się do nich. Chrystus Waskres. Wczoraj, gdy oglądaliśmy z małżonką bardzo ciekawy program to był chyba jubileuszowy wernisaż rosyjskiego artysty, tutaj pewno by siostra będzie znała na 100%, Ilja Reznik, pięknie śpiewał. Na pewno, jak wiedziałem, że siostra będzie znała. Super był to program, ale najważniejsze było to, co on powiedział o sobie. Ma lat w tym momencie 80, ale nadal śpiewa, nadal jest na scenie. I od 2 lat jego twórczość bardzo się zmieniła. Tworzył piosenki, ale też sam je śpiewał, ale od 2 lat jego twórczość się zmieniła. Zmieniła się dlatego, że 2 lata temu nagle zachorował, znalazł się w szpitalu i była wielka szansa, że umrze. Ale wykraskał się z tego i to spowodowało, to wydarzenie spowodowało, że poczuł, jak bardzo człowiek jest kruchym stworzeniem, że bardzo szybko może znaleźć się w zaświatach i od tej pory zmienił swoje nastawienie do życia, do bliźnich, do Pana Boga. Nawrócił się i przyjął chrzest i od tej pory pisze więcej albo głównie nawet właśnie o Panu Bogu, o religii, o Panu Bogu. Jego wiersze to są często modlitwy. I to niektóre z tych wierszy prezentował nawet publicznie. Tak właśnie zmienia się człowiek, gdy spotka Pana Boga albo gdy dotrze do niego świadomość, że trzeba przejść na tamten brzeg i trzeba się ze Stwórcą rozliczyć. Dobrze. Zanim przejdę do słowa, to jeszcze przed nami świadectwo, czy nawet świadectwa. Po pierwsze poproszę moją żonę, ona nie wie o tym, że ja ją poproszę, ale wczoraj byłem pod wrażeniem, jak żona wróciła z kościoła i zaczęła opowiadać właśnie, jak ona się wspaniale czuła w kościele i kilka takich właśnie tych określeń, właśnie jak tutaj chciała kawę wypić. No, chciałem, żebyś ty, twoje umiłowanie do kościoła, żebyś dzisiaj jeszcze, to co wczoraj powiedziałaś, może coś jeszcze więcej, bo to było bardzo ciekawe. Nawet dla mnie, jak dla męża, było ciekawe posłuchać.
Pan Bogu, bracia i siostry. Ja tylko podzieliłam się tym, że jak przyjechałyśmy tu z Marzenką do pracy, a trochę miałyśmy różnej ciężkiej też pracy, to wcześniej tak jakoś weszłam tu i poczułam niesamowitą taką ogromną miłość do tego miejsca. To było gdzieś tutaj w środku. Ja kocham ten kościół cały czas, ale wczoraj tak jakby Pan Jezus na nowo jeszcze włożył to w moje serce. I tak pomyślałam sobie, jak byłoby to cudownie usiąść, wypić kawkę, tak popatrzeć, pomyśleć o Bogu. No po prostu być tutaj w tym korytarzu. Ja już nie mówię tutaj właśnie o w tym miejscu, ale w korytarzu, tam właśnie na zewnątrz i po prostu czułam taką niesamowitą obecność. Tak chodziłam i tak się cieszyłam, że nawet te ciężkie worki, to co tam te 50 kilo, pociągnęłyśmy bez problemu, bo tak jakby coś, ktoś nam pomagał niesamowicie. Ja nie wiem, jaki jest odbiór Marzenki, ale ja jak przyszłam do domu, byłam na skrzydłach. Po prostu, że ja coś mogę tutaj działać i robić. Przecież cały czas pracujemy, prawda, w kościele i wielu nas tutaj służy i wszyscy pracujemy, aż nawet wieczorem, jak 2 słowa zamieniałam z Andrzejkiem, to mówię: Andrzejku, ja wróciłam z kościoła, on mówi: jak ja bym chciał z pastorową. Cały czas pracowaliśmy, tyle lat pracowaliśmy, bardzo ciężko, a on jeszcze ciężej niż ja, ale wiem, że jego serce tęskni. Jest to tęsknota do tego, że czynimy coś dla naszego Pana, ale nie czynimy tego z obowiązku, z jakiegoś przymusu, po prostu z miłości do naszego Pana, ponieważ kochamy to miejsce. Jeżeli nie kochamy tego miejsca, to tak przyjdziemy i wyjdziemy, prawda? Weźmiemy coś wspaniałego od Boga, ale może miłość bratnią, uśmiech i tak dalej, ale tak naprawdę to w sercu to, co wczoraj odczułam na nowo, to mnie raduje i ja po prostu zamykam oczy, ja wiem, że tu jest nasz Pan, że On jest tu obecny. Pan Jezus Chrystus odbiera sobie chwałę z każdego serca, nieważne jakie serce, nieważne z czym przyszedłeś dzisiaj, Bóg odbiera sobie chwałę. Bóg odbiera twoje problemy, twoje troski. Wszystko po prostu, On jest tu obecny. I dlatego to namacalnie mogę powiedzieć, że On jest obecny. I marzeniem moim było, żeby tu być codziennie i wypić sobie kawę i tak pomarzyć o Bogu, a może coś Bóg powie jeszcze takiego wspaniałego, a może po prostu coś, jakaś zachęta albo inna jakaś wizja. Naprawdę warto kochać Boga całym sercem i służyć Mu. Ja kocham oazę, ja kocham to miejsce. I dlatego oddajmy Bogu chwałę za oazę.
Także ona tak opowiadała z takim uniesieniem właśnie, jak tutaj było jej dobrze w oazie, gdy tutaj przygotowały, sprzątały. Nic nie powiedziałem, ale było mi tak, zrobiło się gorąco na sercu, że pewno oprócz mojej żony jeszcze jest wielu innych, którzy kochają ten kościół. Jak powiedział w którymś psalmie apostoł, psalmista Dawid, ucieszyłem się, gdy im powiedziano, idziemy do domu pańskiego, tak. A niektórzy nie czują tej radości, nie czują tej szczególności domu Bożego. Taki przykład. Przed nabożeństwem wszedł taki pan, Jurek. Jest pan Jurek tutaj? Może? Wszedł taki pan Jurek. No i mówi, pastorze, o to ja jestem, właśnie przyjechałem tam, gdzieś tam wyjechał. To ja jestem. Aha, dobrze, no to jesteś. Dobrze, to co tam u ciebie? No, mówi pastorze, to mam tylko dwa wyjścia, mówi. Albo iść do więzienia, albo odebrać sobie życie. Ale, mówi, chyba to drugie zrobię, mówi, bo nic mnie tu nie cieszy, nic tutaj nie mam. A tam po drugiej stronie to Pan Bóg obdarzy mnie swoim dobrem i już będzie tylko dobrze. Zaraz, moment. Jeżeli to ty nie wiesz, że człowiek, który popełnił samobójstwo, to tam po drugiej stronie to spotyka tylko piekło, a nie Pana Boga, że tam już tylko jest w posiadaniu diabła. Jeżeli tutaj świadomie, nie w chorobie, ale świadomie popełni samobójstwo, więc jest jeszcze trzecia opcja, której nie wymieniłeś, czyli Pan Bóg. Jesteś w kościele, tu jest Pan Bóg, przyjdź, zostań na nabożeństwie, później pomodlić się, czy my się pomodlimy razem z tobą i zawsze jest szansa. Nabożeństwo, no nie wiem, bo tutaj nie mam pieniędzy, muszę iść gdzieś skombinować jakieś pieniądze, muszę z czegoś żyć. Jest to Jurek, no to po nabożeństwie jest jeszcze tutaj, będzie taki posiłek, to będzie dobrze. Dobrze, wziął herbatę, ale później za parę minut, jak wszedłem z modlitwy, już go tu nie widziałem, już gdzieś go zawiało. No i nie wiem, jak dalej jego życie, raczej cienko widzę, czarno widzę, co on tam dalej będzie robił, ale właśnie taki przykład człowieka, który znajduje się u samego źródła się znajduje i nie umie pić tej wody, nie chce napić się tej wody i tak umrze gdzieś tam na pustyni w samotności. Straszne. Też poproszę się o świadectwo Anetkę, która będzie do nas mówiła po irlandzku. Dlaczego po irlandzku? Bo jest w Irlandii. Proszę bardzo.
Chwała Bogu, tak naprawdę to nie jestem z Irlandii, tylko tutaj. I właśnie jak tu przyjeżdżam, to wracam jak do swojego domu, bo to jest mój rodzinny kościół. I trudno w to uwierzyć, ale kiedyś w kronikach doczytałam się, bo sama nie pamiętałam tego. W 91 roku była pierwsza ewangelizacja na ulicy Kmiecica i właśnie tam Bóg mi pozwolił podjąć tą decyzję, żeby iść za Bogiem. Ja nie pochodziłam z chrześcijańskiej rodziny, ale gdzieś już wcześniej, parę miesięcy wcześniej, 6 miesięcy może, Bóg zaczął do mnie mówić i ja zaczęłam się zastanawiać, czy Bóg istnieje. I kiedyś modliłam się taką modlitwą, Boże, jeśli istniejesz, to ja chcę w Ciebie wierzyć. I właśnie w styczniu 91 roku podjęłam decyzję, że chcę iść za Bogiem, ale nie kontynuowałam chodzenia do kościoła i mogę złożyć świadectwo, że Bóg istnieje naprawdę, bo nikt mi nie powiedział, że należy się zmieniać, jak podejmie się decyzję, by iść za Bogiem, a Bóg zaczął mnie zmieniać. Pewne rzeczy znikły, o których dopiero zdałam sobie sprawę po pewnym czasie, ale też miałam taką ogromną potrzebę czytania Bożego Słowa. Pamiętam, jak wracałam ze szkoły, Bóg mówił do mnie, myślałam sobie, zrobię to i tamto, a Bóg, Duch Święty mówi, najpierw poczytaj Boże Słowo. I to jest taka właśnie dobra recepta. Czytajmy Boże Słowo w pierwszej okazji, jaką mamy w dniu, bo później czas uleci i nie będziemy mieli szansy. A około 14 lat temu wyjechałam do Irlandii. Mieliśmy tam różny czas. W obecnej chwili Bóg daje nam taką łaskę, że możemy prowadzić taką małą społeczność z moim mężem. I jest to niesamowity przywilej, ale też dużo obowiązków i trudności. I o tym dzisiaj będę mówić. Dzisiaj moje świadectwo będzie też trochę naszpikowane różnymi prośbami, takimi różnymi wyzwaniami, bo Bóg stawia wyzwania przede mną i chcę się nimi też podzielić. Ale na początek powiem takie świadectwo zachęcające. Mamy taką małą społeczność, przychodziło kilkanaście osób i generalnie były to kobiety. Nawet nasza szkółka dla dzieci, gdzie było dziewięcioro dzieci, ośmioro dziewczynek i jeden chłopiec. I mój mąż zaczął modlić się o mężczyzn. Modliliśmy się i mogę powiedzieć o wierze, że jeśli zaczynamy się modlić, to jest już to wyraz wiary. Ale gdy patrzymy na kościoły na całym świecie, to dominują kobiety. Ale Bóg uczynił cud. U nas teraz dominują mężczyźni. Aczkolwiek jeszcze co do dzieci potrzebujemy więcej chłopców, żeby ten jeden chłopiec czuł się lepiej. Ale po prostu Bóg jest Bogiem cudów. To jest praktycznie z punktu widzenia nawet największy kościół na świecie w Korei ma więcej kobiet niż mężczyzn. Ale Bóg chce docierać do wszystkich ludzi. Oczywiście módlmy się i o kobiety i o mężczyzn, ale to jest taki znak, że Bóg wysłuchuje modlitw. I to w kilka miesięcy. A dzisiaj chciałam przeczytać taki fragment z Ewangelii Jana z 15 rozdziału, bardzo znany, od pierwszego wersetu. Pan Jezus powiedział takie słowa. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. I tutaj jest taka recepta dla naszego życia, byśmy trwali w Bogu. To się odnosi do naszego indywidualnego życia, ale też do życia Kościoła. Pamiętam parę lat temu, kiedy modliłam się na naszej małej społeczności o tą społeczność, Bóg dał mi takie przekonanie, że Bóg zacznie sam przyprowadzać ludzi. I tak po kilku miesiącach się stało. Naprawdę mamy może ograniczony czas, ale po prostu Bóg zaczął przyprowadzać, bo tak naprawdę my jako ludzie sami nie możemy nic zrobić. To Duch Święty musi przekonywać o grzechu, sprawiedliwości, dawać chęci. I tak się stało. Zaczęła jedna osoba przychodzić, później rodzina, później jeszcze kilka osób. Wcześniej nasza grupa to byli głównie ludzie, którzy nawrócili się w Polsce i przyjechali do Irlandii. Spotykaliśmy się, studiowaliśmy Boże Słowo. Ale w ostatnich kilkunastu miesiącach przychodzą ludzie, którzy spotykają Boga w Irlandii, co jest piękne. Nawet mam takie świadectwo, 2 tygodnie temu spotkaliśmy człowieka na ulicy i on akurat wychodził z lokalnego kościoła. To był Polak, który pierwszy raz poszedł do kościoła. I on powiedział takie słowa. Ja jestem ateistą, ale przyszedłem, bo nie daję sobie rady w życiu. Mówi, ja nie wierzę w Boga. Wybrałem, że nie wierzę w Boga, ale po prostu zauważył. Duch Święty go jakoś przekonał, że jest szansa, że jeśli przyjdzie do kościoła, że Bóg może zmienić jego życie. A gdy jest dużo nowych osób, to jest też dużo różnych trudności, dużo ciężkich sytuacji, czasem zdrowotnych, czasem finansowych, czasem to są nałogi. Nie będę mówić o szczegółach, ale zapewne dużo osób wie o tym, że nie jest prosto. Nawet tutaj pastor powiedział świadectwo o tym człowieku, który przyszedł. Miał gdzieś pragnienie, ale po prostu pewne trudności gdzieś go trzymają. I nie jest to łatwa praca. Dlatego chciałam moją pierwszą prośbę skierować, byśmy każdy z nas tutaj modlił się o Kościół, o ten Kościół, o liderów, ale też ludzi, którzy tu przychodzą. Mamy często dobre takie zamiary. Ja na przykład jestem człowiekiem, który chce się modlić za przebudzenie. I postanawiam, będę codziennie modlić się o przebudzenie. Pierwszego dnia super, drugiego trochę mniej, trzeciego, czwartego obowiązki ulatuje mi z głowy. Więc najlepiej sobie gdzieś to zapisać. Zapiszmy sobie jako zakładkę w Biblii, a może w telefonie gdzieś Kościół, żebyśmy, jak zobaczymy to słowo, żebyśmy się modlili. Ja w moim domu na drzwiach napisałam sobie przebudzenie i myślę sobie, jak będę przychodzić, będę widzieć to słowo, to będę się modlić. Nie zapomnę, bo jednak jesteśmy tylko w ciele i nasze chęci są piękne, ale wykonanie czasem bardzo słabe. I ten fragment, o którym przeczytałam, jest o trwaniu w Bogu. Jak możemy trwać w Bogu? Przez czytanie Bożego Słowa. I tutaj teraz chciałabym wszystkich zachęcić do czytania Bożego Słowa. Czytajmy dużo Bożego Słowa. Czytajmy księgami. Kiedy z kimś rozmawiałam na ten temat, ktoś mi powiedział, ale Bożego Słowa nie można tak czytać dużo. Trzeba go dawkować, rozważać. Prawda jest taka, że czytajmy dużo, ale też rozważajmy długo poszczególne fragmenty. To jedno drugiemu nie zaprzecza, ani się nie wyklucza. Kiedy czytamy całą księgę, mamy większy obraz. Na przykład Księga Przysłów. W tym roku po raz pierwszy przeczytałam całą Księgę Przysłów za jednym posiedzeniem. Co to daje? Zobaczymy, co Bóg powtarza. Jeśli Bóg coś mówi w Bożym Słowie, jest bardzo ważne. Ale jak już powie dwa razy, jest jeszcze ważniejsze. A jak czytamy o czymś 5 albo 6 razy, a później zobaczymy, że ta myśl też powtarza się w Nowym Testamencie, jest jeszcze większą zachętą, by właśnie dążyć w tym kierunku. A jak czytamy tylko małymi fragmentami, to tego nie zobaczymy. Dlatego takie wyzwanie stawiam tutaj, żebyśmy czytali dużo Słowa Bożego. Jeśli jesteś osobą wierzącą, a nie przeczytałeś jeszcze całego Pisma Świętego, to postanów, że postarasz się. Jeśli nie przeczytałeś jeszcze całego Nowego Testamentu, to zacznij. Czasem może czytamy wyrywkowo i to nie jest złe, ale też miejmy plan, żeby przeczytać całe Boże Słowo. Bo dobrze jest wiedzieć, co jest w Bożym Słowie. A gdy będziemy czytać, zaczniemy się rozkoszować. I mogę was zapewnić, że po pewnym czasie, nawet jak będziemy czytać rodowody, znajdziemy tam perełki, które będą dodawać nam skrzydeł. Po prostu odkryjemy rzeczy, które są cudowne. To nasze życie tutaj na ziemi jest krótkie i wiele rzeczy przemija, ale Boże Słowo trwa na wieki. Już możemy się do wieczności przygotowywać. Trwanie w Bogu to też modlitwa. Gdy sobie pomyślimy, że możemy się spotkać z Królem Królów i z osobą, która kocha nas najbardziej na świecie, to czy nie jest wstyd, gdy brak nam czasu? Miejmy czas z Panem Bogiem, bo to jest podstawa. Teraz jeszcze chciałam podzielić się kolejnym świadectwem z naszej społeczności. Kilka tygodni temu mieliśmy taką okazję pomóc kobiecie, która była bardzo, bardzo chora. I przez to, że mogliśmy jej pomóc, mogliśmy ją spotkać, chcieliśmy podzielić się z nią Ewangelią i zaczęliśmy z nią rozmawiać. Ona była dosyć słaba. Pomodliliśmy się z nią. Spotkaliśmy się jeszcze następnego dnia bardzo krótko, bo mieliśmy coś w kościele i nie mogliśmy zostać na dłużej. I kiedy kolejnego dnia dowiedziałam się, że jest w szpitalu już nieprzytomna i odchodzi, chociaż dzień wcześniej tak nie wyglądało, że tak sytuacja się rozwinie, bardzo gorliwie modliłam się o to, żeby Bóg dał nam jeszcze więcej szansy, by dzielić się Ewangelią. I Bóg uczynił cud, chociaż diagnoza lekarza była taka, że zaszły już pewne procesy w mózgu i po prostu w ciągu 24 godzin ta osoba odejdzie. Ale tak się nie stało, bo następnego dnia ta osoba doszła do pełnej świadomości i mogliśmy z nią rozmawiać, mogliśmy mówić jej świadectwo, mogliśmy czytać trochę Biblii. Była już dosyć słaba, ale też powiem coś ku zachęcie, że była gotowa. Bo 20 lat temu ktoś zaczął siać w jej życiu. I ona trochę czytała Bożego Słowa, była zachęcona do życia z Bogiem. Co prawda nie wiem, co się działo przez te 20 lat. Gdzieś to nie wydało owocu wtedy, ale po 20 latach ona była otwarta i gotowa, miała pragnienie, by być bliżej Boga. Dlatego tutaj kolejna zachęta, siejmy. Siejmy jak najwięcej. Mówmy swoją historię, mówmy o tym, co Bóg dla nas uczynił. Dzielmy się historiami z Bożego Słowa. I kiedy widzimy rolnika czy ogrodnika, który sieje, to ten człowiek na następny dzień nie przychodzi i nie patrzy, żeby zebrać owoce, tylko czeka. Tak my też bądźmy cierpliwi. Nie oczekujmy, że jeśli komuś powiemy o Bogu, że od razu przyjdzie do Boga. Może tak się stać. Bóg w swojej łasce może to uczynić, ale czasem zajmuje to ileś lat. Czasem jest tak, że nigdy o tym się nie dowiemy, czy ta osoba pojednała się z Bogiem, czy nie. Dopiero tam, po drugiej stronie. Po kilku tygodniach ta osoba odeszła. Jest po drugiej stronie, tak jak tutaj pastor użył tego sformułowania. Możemy powiedzieć, że jest to smutne świadectwo, ale jest radosna wieść, bo ta kobieta oddała swoje życie Bogu. I jest to kluczowe. Kiedy też przygotowywałam się do świąt, znalazłam taki fragment w Ewangelii Jana, w tym samym prawie miejscu, w 14 rozdziale, 28 wersecie, jak Pan Jezus powiedział do swoich uczniów. Pan Jezus mówił o tym, że On odchodzi i wszyscy uczniowie się smucili, co jest naturalne. A Pan Jezus powiedział: słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i znowu przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, ponieważ powiedziałem, idę do Ojca, mój Ojciec bowiem jest większy niż ja. Tutaj to słowo o tym, żebyśmy się radowali, bardzo mnie poruszyło. Jak uczniowie mogliby się radować, że Pan Jezus odchodzi? Jeszcze pomyślmy sobie o tym, że przed Panem Jezusem była taka ogromna męka. Jak można się w takim momencie radować? Ale klucz w tym wersecie jest taki, że dlaczego mają się radować? Bo Pan Jezus idzie do Ojca. I chciałabym, żebyśmy też myśleli w tych kategoriach, myśleli w kategoriach wieczności, że nasze życie, czy będziemy żyć tu 40, czy 100 lat, jest krótkie, a czeka nas wieczność. Jeden kaznodzieja mówił: biliony, bilionów lat, bo wieczność nam trudno sobie wyobrazić, ale przed nami jest wieczność i żyjmy dla wieczności, myślmy o wieczności. Oczywiście jak Pan Jezus myślał o swojej śmierci, to miał jeszcze jedną troskę. Miał troskę o ten Kościół, który powstawał, o swoich bliskich, co zawsze też towarzyszy osobom, które w jakiś sposób odchodzą z tej ziemi. Ale też jest na to recepta, bo Bóg powiedział, że pośle innego pocieszyciela. I tak myślę sobie, że nawet kiedy my odejdziemy, to mamy tą pewność, że Bóg będzie troszczyć się. Będzie troszczyć się bardziej niż my, bo my tak naprawdę to mamy ograniczone pole działania. I jeszcze, przepraszam bardzo, ale jeszcze jeden fragment przeczytam z Ewangelii Marka z 16 rozdziału, który też mnie ostatnio dotknął przy święcie Zmartwychwstania. Ja na święto Zmartwychwstania lubię sobie przeczytać wszystkie rozdziały o Zmartwychwstaniu w Ewangeliach i wtedy, tak jak tutaj siostra powiedziała, unoszę się, otrzymuję skrzydeł i po prostu jest to cudowne. W tym roku rozważałam szczególnie rozdział 16 z Ewangelii Marka, sam początek. I tam czytamy tak: a gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go, czyli ciało Pana Jezusa. Pierwszego dnia po sabacie, wczesnym rankiem, gdy wzeszło słońce, przyszły do grobu. I widzimy tutaj te kobiety, które były takie bardzo wierne. Były też takie obowiązkowe, bo myślały sobie, że ciało w tamtej tradycji powinno być namoszczone, więc one też poszły. A ja sobie tak myślałam, jakby to było, gdybyśmy czytały, że te kobiety poszły do grobu, żeby zobaczyć Pana Jezusa zmartwychwstałego. Że zamiast namaścić to, co Pan Jezus powiedział, bo nie wierzę, że nie słyszały o tym, bo nawet jeśli kapłani, faryzeusze o tym słyszeli, żeby zapewnić straż przy grobie, więc kobiety też słyszały. Ale jakoś to do nich nie dotarło. To znaczy wiedziały, słyszały informacje, ale nie było tego w sercu. Czasem tak samo może być z nami, że myślimy sobie, że zmartwychwstaniemy, bo tak Boże Słowo mówi, że jak Pan Jezus zmartwychwstał, tak i my zmartwychwstaniemy, ale może to tak odkładamy. Ja czasem sobie właśnie to tak odkładam i nie myślę o tym. A Boże Słowo w liście do Tesaloniczan mówi, zachęca nas, byśmy o tym rozważali, byśmy tym się pocieszali. I to jest moje kolejne wyzwanie, byśmy zaczęli studiować Boże Słowo pod tym kątem. Jak tam u Boga będzie? Wiemy, że kilka rozdziałów w objawieniu jest na ten temat, ale też w innych częściach Biblii są różne rzeczy. Na przykład Pan Jezus powiedział, że tam jest wiele mieszkań, że dla nikogo nie zabraknie, mamy się nie bać. Spiszmy to sobie, myślmy o tym, rozważajmy, dzielmy się z innymi, jak tam będzie. Nie bądźmy tylko zakorzenieni co tu i teraz, ale myślmy o tym, jak tam będzie, co będzie najważniejsze, co będzie najpiękniejsze, dlaczego jest to takie super, że tam właśnie Bóg otworzył nam drogę. Dziękuję bardzo.
trochę techniki i człowiek się gubi. Dziękuję bardzo za twoje świadectwo, Anetko. I zostawiłaś nam pozytywne wyzwanie i pozytywne wyznanie. I myślę, że jako gość to większe wrażenie zawsze robi, jak ktoś przemawia do nas z zewnątrz, więc będziemy pamiętali, z Boże pamiętajmy właśnie, bo to jest bardzo dobre wyzwanie, które nam zostawiła Anetka, by modlić się o przebudzenie. Może zrobić tak, jak zrobiła ta Anetka, w domu, na głównym miejscu, napis przebudzenie, by się o nie modlić, także czytać Słowo Boże, kochać swój Kościół. Tak, to są być radosnym, ponieważ chrześcijanin smutny, to żaden chrześcijanin. To są właśnie te ważne rzeczy. Ja pozostanę w tym temacie zmartwychwstania i będę chciał mówić o pasterzu w mocy zmartwychwstania. Podstawą tego słowa będzie psalm 23. I poproszę drugi werset tego psalmu, wysoko trzeciego. Dowiedziałem się jeszcze na początku tego nabożeństwa, że to jest ulubiony werset może niektórych z nas, ale Antony powiedział, to jest na pewno mój ulubiony werset. Ja bardzo kocham ten werset. Może kiedyś nam Antoni na ten temat usłuży, na temat psalmu 23. Pasterz w mocy zmartwychwstania chce, aby ten psalm był też podstawą do czytania 24 rozdziału Ewangelii Łukasza. Zobaczymy, że frazy z tego psalmu 23 są odbiciem albo kwintesencją całych fragmentów Łukasza 24 rozdziału, który jest rozdziałem właśnie o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Werset drugi. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Piękny wiersz, piękny werset psalmu 23, którego autorem jest Dawid. Dawid, który był pasterzem. Zanim został królem, był pasterzem, jak wiemy. I on doskonale znał te klimaty. Owce na niwie, cisza, spokój, niebo na górze, tutaj pasące się owce. On jako pasterz mający w ręku laskę pasterską, może też fujarkę, którą sobie tam przygrywa w wolnych chwilach, dużo czasu do rozmyślania. I to niebo, które było nad nim, skłaniało go do myślenia o rzeczach właśnie tych wzniosłych, szlachetnych, bożych, chociaż pewno wiele innych rzeczy mogło odwieść jego uwagę, ale on wolał skupić się na tym, co uważał, że jest najważniejsze. I też dlatego Pan Bóg go zauważył. Pan Bóg, o którym przeczytamy w Piśmie Świętym, że on przegląda z nieba glob, ziemię i chce zobaczyć tych, którzy go szukają. I musiał zauważyć Dawida, który szukał Pana Boga, w którego sercu była tęsknota za wartościami wiecznymi i dlatego zdecydował Pan Bóg, że ten człowiek musi być wykonawcą mojej woli i wybrał go na króla Izraela. Właśnie od niego zaczęło się królestwo, czy to właściwe panowanie w Izraelu i z jego rodziny. Nawet Pan Bóg tak postanowił, że z jego rodziny, z tego pnia genealogicznego narodzi się Mesjasz. Tak wysoko Bóg uhonorował tego człowieka, który od samej młodości chciał szukać tego, co cenne, szlachetne, wysokie, związane z Panem Bogiem. I on właśnie jest autorem tego psalmu 23, który prawie w całości przeczytamy. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Tak mówi Dawid o tym, który prowadzi swoje owce. Naszym pasterzem jest Pan Bóg. Naszym pasterzem jest nasz Zbawiciel. Wierzymy w to, że On nas prowadzi i prowadzi nas właśnie w taki sposób, że chce, byśmy odpoczęli, chce, byśmy znaleźli miejsce odpoczynku, chce, byśmy doznawali radości w naszym życiu. Bo, jak powiedziałem na początku, chrześcijanin jest, który nie umie znaleźć tej radości, który nie umie się cieszyć swoją wiarą, to żaden chrześcijanin. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział i przeczytajmy wiersze od 1 do 10. Tam znajdziemy odbicie tego faktu, że Pan Bóg prowadzi nas na wody spokojne. Gdy jesteśmy wzburzeni, gdy wszystko wokół nas zdaje się prowadzić tylko do chaosu, do nicości, do zniszczenia, to Pan Bóg znajdzie sposób, żeby nas wyprowadzić na niwę, tam gdzie jest spokój, świeci słońce. Przeczytajmy. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, i zastały kamień odwalony od grobowca. A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że to dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na jego słowa. I zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena, i Joanna, i Maria, matka Jakuba, i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Jeszcze tylko przeczytam z 8 rozdziału tejże Ewangelii, kim była ta pierwsza kobieta, której się najpierw ukazał Pan Jezus. W innej Ewangelii przeczytamy, że to właśnie Maria Magdalena była tą, której się Pan Jezus jako pierwszej ukazał. 8 rozdział Ewangelii Łukasza i pierwsze 3 wersety. Przeczytajmy. Będzie to bardzo ciekawe. Rzuca światło na to, kim była Maria Magdalena i inne kobiety, które tego poranku poszły namaścić ciało Pana Jezusa. Czytamy. I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach Pan Jezus, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z Nim. I kilka kobiet, które On uleczył od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów. I Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda. I Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. I to jest taka regularność, którą spotykamy w życiu, choć nie zawsze. Że ci, którzy otrzymali pomoc, są wdzięczni swojemu ofiarodawcy, temu, który wyciągnął ich z tarapatów, i pamiętają do końca życia, że ktoś chciał do nich wyciągnąć rękę. Te kobiety, jak tutaj czytamy, zostały niektóre uwolnione od złych duchów, jak Maria Magdalena, inne z kolei doznały uwolnienia od swoich chorób. I teraz znajdujemy właśnie te same, niemal te same kobiety, powtarzają się te same imiona wśród tych, które pierwsze poszły do grobu, by usłużyć, one jeszcze nie wiedziały, że on zmartwychwstanie, by usłużyć Panu Jezusowi, namaścić go drogocennymi olejkami. Niektóre z tych kobiet były bardzo bogate, więc stać je było na wydanie ogromnych pieniędzy. Jak czytamy z innych części Pisma Świętego, stać je było na wydanie ogromnych, i chciały to wydać, ogromnych pieniędzy, by kupić pachnidła, takie drogie olejki, by nimi namaścić ciało Pana Jezusa. Ale gdy przyszły, zastały grób pusty. I były zaniepokojone. Co się dzieje? Dlaczego tak? Gdzie nasz Pan? Kto go zabrał? Kto go wyniósł? Nie możemy spełnić naszej posługi, nie możemy usłużyć naszemu Panu, którego kochamy, kochałyśmy. Ale jak mówi ten werset, cały czas niech będzie. Cały czas niech będzie ten werset. Nad wody spokojne mnie prowadzi. Więc Pan Bóg wyprowadza tego, kto w Niego wierzy, Wyprowadza go z tarapatów, z niepokoju, z jakiejś burzy duszy, z burzy umysłu, burzy okoliczności i prowadzi nad wody spokojne. I tak samo tutaj, w tym momencie, gdy one nie wiedziały, co zrobić, co się dzieje, w wielkim niepokoju, właśnie wtedy ukazali się im dwaj aniołowie, którzy im powiedzieli dobrą nowinę, że Pan zmartwychwstał. Nie szukajcie żywego wśród umarłych. On przecież żyje. Idźcie i powiedzcie tę dobrą nowinę innym apostołom. Można sobie wyobrazić, jak w tym momencie czuły się te kobiety. Możemy sobie wyobrazić, że doszły do tych spokojnych wód, doszły do tego strumienia, spragnione, zobaczyły ten cudowny widok, tą zieleń, która tam była, oazę tą piękną, to czego potrzebowały. Nad wody spokojne prowadzi mnie. I trzeci werset. Duszę moją pokrzepia, mówi dalej Dawid, mówiąc o Bogu jako pasterzu. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Jak to było w tym 24 rozdziale Ewangelii Łukasza. 11-12 werset. Lecz słowa te wydały im się, czyli apostołom, niczym baśnie i nie dawali im wiary. Piotr zaś wstawszy, pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące przecieradła i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co zaszło. Wieść niesamowita, niezwykła, trudna do uwierzenia. Kobiety opowiadają, co słyszały, co widziały, i sam apostoł Piotr już nie wytrzymał i sam pobiegł i sam chciał zobaczyć na własne oczy, czy to, co kobiety mówią, no bo do końca kobietom nie można wierzyć. One tak tyle mówią, mają taką wyobraźnię. Sam pobiegł i zobaczył ten sam widok, o którym opowiadały kobiety. I prawdziwie zdziwiony, zdumiony, ale już nie w smutku. Już zaczął zastanawiać się, myśleć. Otworzyła się jakaś brama nadziei. Pojawiło się światełko tunelu, a nóż, widelec, a nóż mają rację. Rzeczywiście coś w tym jest, co one opowiadają. Dusza jego została pokrzepiona. Został już wprowadzony na ścieżkę, która go już prowadziła do prawdy, do poznania prawdy, do sprawiedliwości. Czwarty werset poproszę. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. To będzie odbicie kolejnego fragmentu 24 rozdziału Łukasza od 13 wiersza do 17. I oto tego samego dnia dwaj z uczniów Pana Jezusa szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. Tak przy okazji, czy ktoś jest w stanie powiedzieć, ile to jest tych 60 stadiów? Super, fantastycznie. Tak jest, 11-12 kilometrów. Brawo. To jest właśnie, gdy chodzi o nich właśnie, to kiedyś przed laty miałem zaszczyt udzielać tym młodym ślub. No, wyjechali z Lublina, bo gdzie indziej była możliwość, żeby pracować, ale będziemy ich przez jakiś czas widzieli w Lublinie, ponieważ na razie będą mieszkali w Lublinie. Tak, witamy. Jeszcze raz, to był Mariusz i Magda. Mariusz i Magda, witamy serdecznie. Moniko. Czytamy dalej. Czyli 11-12 kilometrów od Jerozolimy, miasto Emaus. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą. Przystanęli, przygnębieni. I psalmista mówi, zdarza się, przeżyłem, wiem, co to znaczy. Zdarza się, że trzeba iść doliną ciemną. Ale mówi, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Ci dwaj uczniowie, przygnębieni, idą do swojego miejsca, odeszli z Jerozolimy, gdzie zawsze byli ze swoim mistrzem. Odeszli w tym momencie z Jerozolimy, smutni, przygnębieni, tracili to, co było dla nich najwspanialsze. Stracili swojego mistrza, który ich uczył prawdy, uczył ich o Bogu, a oni tak chcieli zawsze o Bogu słyszeć. Zawsze i tyle było w nich nadziei na inne życie, na inne życie ich państwa, że będzie odrodzenie ich narodu, państwowości. Tyle nadziei włożyli w tego niezwykłego Jezusa, którego wierzyli, że był ich Mesjaszem, i wszystko rozpadło się, jak prysło, jak bańka mydlana. Ciemna dolina. Ale w tym momencie, gdy znajdowali się już na samym dnie, w najciemniejszym momencie tej ciemnej doliny, pojawiło się światło. Spotyka ich ten, który powiedział, ja jestem światłem. I zaczął z nimi rozmawiać. I czytamy tak, od 17 wiersza. Odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym, w czynie i słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie. Bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, że on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał, choćby nawet szedł ciemną doliną. Pan pamięta o tych, którzy go kochają. Pan nie zawiedzie tych, którzy z jakiegoś powodu, z powodu różnych okoliczności są zawiedzeni. Pan przychodzi ze światłem nadziei do tych, którzy stracili to światło, którzy zagubili się i znaleźli się w jakimś ciemnym zakamarku i wydaje im się, że jest bez wyjścia. Pan po prostu zna swoich i Pan potrafi przyjść do nich, gdy, i najczęściej tak się dzieje, że przychodzi do nich, gdy wydaje im się, że są już w takim miejscu, gdzie już gorzej i ciemniej być nie może. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, ale człowiek, który już pozna swojego Pana, człowiek, który już ma pewne doświadczenie, jak Pan Bóg działa, powie, tak jak powiedział Dawid, nawet jeśli tam będę, nawet jeżeli przeżywam to, co przeżywam, to zła się nie ulęknę, bo wiem, że jesteś ze mną. Ci dwaj uczniowie, którzy szli do Emaus, mieli wielkie doświadczenie, które potwierdza ten psalm 23. Oni w tym momencie musieli nauczyć się, jak funkcjonuje sprawa wiary, jak działa ich Pan, W którym momencie on przychodzi, by swoich podtrzymać, by się im objawić. Piąty wiersz psalmu 23. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Pierw spróbujmy przyjrzeć się temu zdaniu. Nieprzyjaciół mamy w życiu. Nie jest tak, że każdy z nas ma samych przyjaciół. Może jest ktoś taki. Przynajmniej ja tak dobrze nie mam. I większość chyba tak ma, że ma się jednak w życiu nieprzyjaciół. I Dawid miał nieprzyjaciół. Nieprzyjaciół trzeba się bać. Od nieprzyjaciół trzeba się chronić. Nieprzyjaciel próbuje nas zniszczyć, próbuje nas zabić. Próbuje nam uprzykrzyć życie. A tutaj mówi Dawid, mam tych swoich nieprzyjaciół. Oni czyhają na mnie, ale Pan Bóg sprawia, że przed nimi rozkładam stół, a właściwie to Pan Bóg swoją mocą zastawia stół, pięknie jest ten stół zastawiony i nieprzyjaciele widzą, co się dzieje. Mogą tylko zębami zgrzytać, mogą tylko przyglądać się temu co się dzieje, że oto Pan przygotowuje dla mnie gościnę, ja jestem zwycięzcą, a oni mogą tylko patrzeć i mogą tylko zazdrościć, zębami zgrzytać i muszą się oddalić. Taki jest obraz tego zdania w piątym wierszu psalmu 23. A jak czytamy o tym zastawieniu stołu w 24 rozdziale Łukasza? Czytajmy od 33 wiersza. I wstawszy tejże godziny powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli. Mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im, pokój wam. Wtedy zatworzyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im, czemu jesteście stworzeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach. Pójście na moje ręce i na nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im, macie tu co do jedzenia? Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Nieprzyjaciel z Ewangelii, wiemy, kim był wróg, diabeł, uczeni w piśmie. Wrogów było wielu, którzy nienawidzili Pana Jezusa. Choć chodził i czynił dobrze, był posłańcem Ojca i głosił prawdę, jednak miał wielu wrogów, którzy go nienawidzili, aż w końcu zaprowadzili go na krzyż, na śmierć. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Ale w tym momencie Pan Jezus zmartwychwstały. Jako zwycięzca przychodzi, objawia się zgromadzonym uczniom, którzy nie mogą uwierzyć, że to może być prawda i mówi, tak, to prawda, ja jestem. Podejdźcie do mnie, podejdźcie, zobaczcie. Ciało, normalne ciało. Są znaki na rękach i nogach, że tu były gwoździe, że ciało to było przebite, ale to jest moje ciało, to ja jestem. Dotknijcie, zobaczcie, przekonajcie się. To ja jestem. Czy macie co jeść, dzieci, czy macie co jeść? I gdy okazało się, że jest i ryba, i plaster miodu, spożywał w ich obecności razem z nimi. I to była uczta. Uczniowie, zakochani w nim uczniowie, którzy czerpali z jego wiedzy, z jego świętości, mogli razem z nim siedzieć i spożywać. I Pan Jezus był żywy, Pan Jezus był zmartwychwstały, nie leżał w grobie, nie został zabity, nie został wyeliminowany. Zostawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Czytajmy dalej od 42 wiersza. A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. i rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że, począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Stół jest zastawiony, jest obecność Pana Jezusa, który spożywa razem z nami przy tym stole. Mało tego, że jest z nami, mówi słowa, wielkie słowa, słowa pocieszenia i jeszcze rozdaje prezenty. I mówi, oto zsyłam na was obietnicę mojego Ojca i w tej mocy idźcie i mówcie tę dobrą nowinę, ponieważ ja kocham wszystkich ludzi i niech się wszyscy dowiedzą o tym, co się stało. Niech wszyscy mogą skorzystać, brać udział w tej wielkiej radości, którą wy w tej chwili macie. Więc idźcie i głoście w mocy Ducha Świętego. I szósty wiersz. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Odbicie tego wersetu znajdziemy również w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza. Czytajmy ostatnie cztery wersety. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Dobroć i łaska i radość. Gdy Pan Jezus odchodził od nich, zostawił zamiast smutku, zostawił radość. Z nimi był Duch Święty. Z nimi była moc Pana Jezusa. Z nimi było przekonanie, że Pan Jezus jest z nimi zawsze. I chodząc do świątyni, z radością byli tam przez cały czas. Z radością szli do świątyni, by tam chwalić Pana Boga. Tak jak dzisiaj z radością też przyszliśmy do kościoła, by wielbić Pana Boga, oddać Mu chwałę. I to jest taki przedsmak tej radości, którą mamy dzisiaj. To jest malutki przedsmak tego, co będziemy mieli kiedyś w przyszłości u Pana Boga już na zawsze. I na koniec dokończę to, co Anetka zaczęła. Ewangelia Marka, 16 rozdział, od 9 wiersza może. I powstawszy z martwych, wczesnym rankiem, pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi, do Emaus. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. A koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby co trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, głosili, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Zostańmy do modlitwy. Panie Boże nasz, dziękujemy za to, że nawet gdy przychodzimy smutni do kościoła, zasmuceni różnymi sprawami, to słysząc Twoje słowa, Twoje przesłanie do ludzi, Panie Boże, zyskujemy radość, zyskujemy nową moc, nową nadzieję, Panie Boże, zdrowie i dziękujemy za to, że tak się dzieje. Dziękujemy, że jesteśmy we właściwym miejscu, Panie Boże, gdzie Ty się objawiasz, chcesz się objawiać, Panie Boże, i chcesz wyrażać swoją miłość do ludzi, miłość, jaką masz do ludzi. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, że tak nas, niedoskonałych, miłujesz. Dziękujemy Ci, Panie Boże, nasz za to słowo, które mogliśmy słyszeć. Dziękujemy za ten przekaz radości. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że Twoja Ewangelia to jest jeden wielki pozytyw. Panie Boże, to jest jeden wielki plus, Panie Boże. Dziękujemy Ci, że tam możemy znaleźć siebie, Panie Boże, wśród tej Twojej dobroci wobec rodzaju ludzkiego. Dziękujemy Ci, Panie nasz, i tylko pomóż nam, abyśmy pełni Ducha Świętego mogli dzielić się tą dobrą nowiną z innymi, bo po to nazwa się posłałeś, Panie Boże nasz. Naucz nas, jak mamy to robić, Panie nasz Boże, aby jeszcze innych smutnych, zasmuconych, obciążonych, Panie Boże, czy ślepych przyprowadzić właśnie do Ciebie, który jesteś Księciem Pokoju, zmartwychwstałym Jezusem, zwycięzcą, który udziela swojego zwycięstwa wierzącym w Niego. Dziękujemy Ci, Panie nasz, za ten dzisiejszy poranek, za Twoje słowo, za błogosławieństwo, za obecność. Amen. Kilka myśli, ale może pierwszą tą nową taką, tak? Wszystko jest możliwe tym, którzy wierzą. Samego tygodnia. I zapraszam też na naszą Agapę. Chodzi o to, abyśmy mogli porozmawiać ze sobą nawzajem i w ten sposób po prostu jeszcze raz w inny sposób wyrazić to, że jesteśmy członkami jednej Bożej rodziny. Niech Bóg błogosławi. Z Bogiem.